Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Zbigniew Trzmiel, nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lesznie. Dzień dobry, panie Zbyszku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A zaprosiłem pana, ponieważ jeżeli dobrze policzyłem, 21 lat temu, dokładnie o tej porze był pan na Nanga Parbat.
Tak, jeszcze brakuje powiedzmy tych 11 dni. 11 lutego był ten niefortunny atak szczytowy, po którym się wycofaliśmy. Z Krzysztofem Pankiewiczem.
Pan razem z Krzysztofem Pankiewiczem atakowali szczyt i zabrakło wam 250
tak,
parę metrów.
Tak, 250 metrów. Nie było tych technik nawigacyjnych co teraz, ale odzwierciedlając położenia, bo doskonale nas widziano przez lunety, topograficznie odzwierciedliliśmy tą odległość ukształtowania terenu, że to było właśnie w takiej odległości od wyczołka.
Przyniósł pan tutaj takie zdjęcie z zaznaczoną tą waszą trasą tak. I rzeczywiście dla zwykłego laika to brakuje wam
około 2 godzin. No.
2 godzin idzie się tak, 250
akcji.
Metrów?
Tak, bo ten wierzchołek też on nie odzwierciedla to zdjęcie głębi, tak? On jeszcze jest w głąb. Około 700 metrów, czyli innymi słowy nie tylko nachylenie, nie tylko różnica w pionie, ale też w poziomie, tak?
I co się stało na tym ostatnim odcinku?
Niewątpliwie odczuliśmy obydwaj z Krzysztofem wpływ nieplanowanych biwaków na 7400, to co teraz to nieszczęście z Tomkiem się wydarzyło, gdyż pogoda załamała się i wcześniej zbyt późno też przyszliśmy do namiotu, czyli innymi słowy atak się opóźnił. Niepotrzebnie traciliśmy w tym momencie tą aklimatyzację w tym obozie czwartym, ale takie były warunki. Cóż, no po wystartowaniu bardzo wcześnie rano, bo o 4:00, na pewno jeszcze w tej strefie tu z ściany zachodniej warunki były niesprzyjające, brak oświetlenia, przynajmniej jakiegoś minimalnego ciepła, no i nasilający się wiatr. Krzysiek zrezygnował od mojej decyzji o zejściu kilkaset metrów wcześniej. Ja zostałem z radiotelefonem i komunikując się z bazą, no podążałem jeszcze w kierunku wierzchołka. Powiem, że wyglądało to dość optymistycznie, czyli wydawało się, że właśnie wierzchołek jest już w zasięgu. Niestety wiatr się zaczął wzmagać, temperatura, jaka zarejestrował termometr, taki minimum, maksimum, który był w plecaku, sięgnęła 45 stopni.
45 stopni tak, na minusie.
W plecaku, także przede wszystkim ten termometr dosłonięty był takim grubym dachronem plecaku od wiatrów, nie? Natomiast no, człowiek był wystawiony na wiatr. Tak, było przeraźliwie zimno, no nie mieliśmy technicznie tego sprzętu co dzisiaj i dobrze, że teraz jest bezpieczniej. Na pewno odczuwałem też wpływ już wysokości, tak jak wspomniałem, te dwie noce, gdzie się człowiek absolutnie nie regeneruje na 7400. No i podjąłem tą trudną decyzję, gdyż jeszcze dodatkowo się tego dnia nałożyła taka sytuacja, że podążał z dołu bardzo doświadczony też zespół Pawlikowskiego i po raz kolejny natrafili na zniszczony obóz trzeci, czyli w zasadzie moja świadomość była taka, że jeżeli zawrócę, to wyprawa, całe to przedsięwzięcie, przygotowania prawie dwuletnie i akcja w ścianie półtora miesięczna nieomal, no zakończy się fiaskiem.
Jak tam jest na tej wysokości? Pan doszedł na 7850, mm-hmm. Tak? Jak tam jest? Mówi pan, że przeraźliwie zimno?
Tak, znaczy zdjęcia oddają no, piękny kosmos, czyli gra nad nieba, wiatry z mikrofonu, czy z jakichś nagrania, które jeszcze są archiwalne, był już odczuwalny. Cisza po horyzont, po prawie 300 km, tego ujęcia tutaj nie mam, ale aż do Trydźmiru widoczność, czyli powiedziałoby się, że pogoda była sprzyjająca do wyjścia, natomiast jak Państwo zobaczycie, już takie delikatne pióropusze na grani, te zdjęcia były robione przed dzień, świadczą, że no wiatr tam osiąga prędkość do 100 km na samej grani. Że po wystawieniu się na grań na pewno nie byłoby lepiej niż w tym momencie, jak ja zrezygnowałem z wejścia w górę.
I mówi pan, że tam się człowiek już nie regeneruje, czyli te postoje właściwie nic nie dają.
Mówimy o obozach, tak? Generalnie przy aklimatyzowaniu takim, jak na przykład teraz nasi wspinacze na K2, zauważmy, że w tej chwili dopiero już są na 6200 i tam założyli obóz i spali, czyli nawiązując do tego dramatu tutaj Tomka, gdyby wyszli wyżej niż Orle Gniazdo na te 600, to nawet przy ich aklimatyzacji Denis Urubko czy Adam Bielecki mieliby wprost powiem, problemy z własnym ciałem na 7400, a cóż tu jeszcze myśleć o ratowaniu i znoszeniu człowieka.
A co to znaczy problemy z własnym ciałem?
Jest to totalne osłabienie, tak? Czyli innymi słowy, brak niedotlenienia, to ciśnienie parcjalne jest bardzo słabe, czyli nie tylko, że nie zapewniamy sobie odpowiedniej wentylacji płuc, ale polega to na tym, że alpinista poruszający się niezaklimatyzowany no, odlicza kroki, jest w stanie nieraz do 10 odliczyć kroków, żeby się poruszać, musi przystanąć i powiedzmy na drugą nogę. Przy takiej pełnej aklimatyzacji mówi się, że dobrym testem jest, jeżeli potrafimy odliczyć do 50 lub 100 i w tym czasie się poruszamy. Tak? Natomiast bez przestojów, no niewątpliwie tutaj jest ważny czas, czyli przy dwóch, powiedzmy ja osobiście około 10 dni potrzebuję na aklimatyzację tak do około 6500, ale generalnie nie ma metody, żeby się oswoić z wysokością powyżej 7000, tak? To jest generalnie, jak lekarze mówią, zjadanie samych siebie.
Szedł pan tą trasą, którą szli Urubko i Bielecki po tą francuską.
Dokładnie,
tak?
Ta trasa to jest ta linia, tak? Tak, to jest droga Kinshofera, najtrudniejsza technicznie droga na Nanga Parbat. Natomiast no, dużym jej, powiem, walorem albo w kontekście tej potęgi, tej góry, ona jest najbardziej obiektywna, niebezpieczna. Mianowicie przez to nastromienie jest mniejsze ryzyko tam spadnięcia lawin. Ze względu na zaporączowanie, za które troszkę nasz lider zimowych wypraw jest nadal krytykowany, że jest to styl oblężniczy, zakładanie lin poręczowych. No ale mój przykład Krzysia Pankiewicza, czy teraz Rewol, szczęśliwie świadczy, że bez takiego zabezpieczenia linami poręczowymi człowiek tak osłabiony, porażony tą wysokością, morozem nie jest w stanie zejść sam.
Czyli
zjeżdża się.
A w którym miejscu został Tomasz Mackiewicz?
Tomasz Mackiewicz, jeżeli jest to 7400 jeszcze się obniżyli do przewinięcia, ja podejrzewam, że oni chcieli schodzić drogą, którą podchodzili. Natomiast bardzo rozsądnie Rewol zrobiła, że nie podążała, bo to jest taki długi skłon. W stosunku do tej ściany, która tu opada w dół około 4 km, to oni mieliby do pokonania dość połogim terenem, tak jak podchodzili rzędu 9 do 11 km, co nie sądzę, żeby się Rewol udało w tych warunkach. Czyli innymi słowy, łatwiejsze jest zjeżdżanie na linach, mimo pewnego ryzyka przy przepinaniu przyrządu, jeżeli też jest odblażona, niż próba przechodzenia terenu, to jakbyśmy mówili też w głębokim śniegu, czyli takie odbieranie sił.
A to trudne pytanie, czy zostawia się towarzysza w takich warunkach, czy nie?
Nie chcę pisać scenariuszy, ja myślę, że Tomek, przynajmniej z rozmów telefonicznych go znając, no nieraz może troszkę medialnie robił jakieś pomyłki, ale sądzę, że w górach już przy tej siódmej jego próbie uznał, że zatrzymywanie Rewol będzie nieetyczne. Czyli wręcz ja sądzę, że im powiedział Rewol, ratuj siebie. Ja bym pisał taki scenariusz. Rzeczywiście nie wiemy, jak człowiek działa w tych
ostatnich chwilach. A pan był kiedyś postawiony wobec takiego wyboru?
No myślę, że dość trudnym dniem nie wcale nie był atak szczytowy, tylko dwa dni wcześniej, jak wspomniałem o tych nieplanowanych biwakach, kiedy mój partner Krzysiek Pankiewicz przy załamaniu pogody, która nastąpiła, nieco później wyszedł ode mnie z obozu trzeciego, no nie mógł dotrzeć do obozu czwartego i powiem, że chyba wtedy też było bardzo niedobrze, w szczególności dla Krzyśka, bo no udało mi się go odnaleźć przy linach z boku lin poręczowych, co też mnie zmyliło. Na chwilę się odsłoniło, ta zadymka, która cały czas była, pozwoliła mi go znaleźć i dotarliśmy szczęśliwie do obozu czwartego.
Także, czy gdyby pan go nie znalazł, byłoby po nim?
Nie chcę w tych kategoriach tego mówić, ale no uważam, że tak jak pan mówi o partnerstwie, no dla mnie taki akcent i trochę na pewno osłabienie takiej mocy przy wspinaczce polegało też na tym, że idę sam w górę, tak? To już było ten, powiedzmy, dzień później.
Panie Zbyszku, wszyscy pewnie zadają panu to pytanie, tak jak wszyscy zadają pytanie wszystkim tak. Himalajstom. Po co?
Jest
ta odpowiedź tak, słynna Hilarego, tak, że bo są, ale no tak szczerze.
No, dla mnie, powiedzmy, to była taka naturalna forma, rozwój zainteresowań wspinaczkowych. Gdyby to traktować w kategorii sportowej, a dla mnie nie jest to wyłącznie sport, to, no to ludzie traktują to, powiedzmy, jak bieżnie, jak drążek.
No ale na bieżni na drążku dokładnie, nie ma minus 45 stopni w cieniu
i powiem panu szczerze,
że
dla mnie czynnikiem sportowym, jeżeli teraz się ekscytujemy nadal i bardziej cenimy wejścia z tlenem, bez tlenu niż z tlenem, to nie do końca jest rozsądne w górach wysokich, tak? Czyli takie odrzucanie, powiedzmy, biwakowania, mówię tylko w trakcie snu, bo nie mówię o dźwiganiu butli i nawet to wchodzenie bez tlenu na wierzchołki, ja uważam, że jest sensowne, bo nawet jest na swój sposób mniej tracę energii na niesienie tego sprzętu dodatkowego, aby przy wydolności organizmu tych dzisiejszych sportowców, bym powiedział, jest to z większą granicą bezpieczeństwa.
Tak? Ale chodzi o to, żeby stanąć na tym szczycie rzeczywiście i to stanięcie na szczycie.
Emocje są bardzo duże.
Wynagradza wszystko?
Ja myślę, tak, nieraz są to sekundy. Ja myślę, że każdy odczuł taką, kto chodził po górach i turystycznie, jest, trudno mówić o magnetyzmie wspinaczki, ale jest ten ciąg takiej wierzchołka, tak? Co też trzeba się przed tym nieco bronić, bo w przypadku deterioracji wysokościowej, jeśli byśmy tylko takimi względami romantycznymi i przedsięwzięciem wyprawy, że ma być sukces, nieraz mówiono troszkę taką metodą naszą piracką, że byle wejść, a na zejściu się zobaczy, no.
Też, no ale pan był tu, 250 tak, metrów wierzchołka, widział pewnie pan wierzchołek.
No jest nieco, stamtąd jeszcze jest schowany, tak? No i już też chmury się nieco zakrywały.
I była taka pokusa diabelska?
Jest, niewątpliwie. Ja usiadłem i na tyle, ile te warunki pozwalały, powiedziałem do radiotelefonu, że dajcie mi zebrać myśli. Na pewno było to ważenie tego, co mógłbym zostawić na dole.
A co pan miał na dole za sobą?
Rodzinę.
Pytam też w kontekście Tomka Mackiewicza, tak? I tego, co krytycy wypominają. Ma żonę, ma dzieci?
No powiem, że te rozmowy telefoniczne trudno mi tutaj odtwarzać, ale dość były takie i długie z Tomkiem i też sięgaliśmy tej strefy, że mieliśmy różne koncepcje wspinaczki, tak? Nie chcę tutaj cytować.
A on do pana dzwonił przed wyprawą?
Poprzednio w ciągu 2 lat, żeśmy trzykrotnie rozmawiali, czyli tak przed wyjazdami, no z rozmowy przynajmniej, z jego emocji w czasie rozmowy mówiłem do niego: Tomku, jesteś bardzo zdeterminowany, ale uważaj na tej górze. Ja bym na waszym miejscu nie obierał tej trasy, bo on w zasadzie to już była trzecia trasa z różnych stron na tą górę.
Bo jeszcze nie dopowiedzieliśmy, pan przez prawie 20 lat miał ten rekord wysokości dojścia pod wierzchołek. On dopiero dwa lata temu
troszkę został pobity. Zaskakujące długo, bo rzeczywiście tych wypraw było po nas bardzo dużo.
Ale to jest tak ciężka góra?
Teraz medialnie, po wejściu Denisa i Adama na Dolnego Gniazda, czyli na 600, no brzmi to w ogóle jakby troszkę odebrać hołd tej górze. Natomiast no to jest taka sytuacja, jak my mieliśmy po około 4 tygodniach, czyli 4 tygodnie pracy całego zespołu, łącznie 8-osobowego na zmianę, spowodowało to, że mieliśmy dopiero założone poręczówki powyżej Dolnego Gniazda, czyli tak jak Rebol.
Nie, bo Mont Everest jest właściwie tak. 700 metrów wyższy, a tam podobno wycieczki chodzą.
Tak, no coś generalnie, ja bym, może dziwnie to zabrzmi, ale ja bym nie porównywał tras drogami normalnymi. Tu takiej nie ma na Nanga Parbat, czyli takiej, gdzie można iść w zasadzie o kijkach, bo kilka 8-tysięczników jest takich, że nie wymaga to nawet umiejętności, oprócz poruszania się w rakach i podpierania się czekanem, to one nie są wspinaczkowe. Tak?
Czyli jest trudna.
Jest technicznie trudna, też obsesją była dla narodu niemieckiego. Wiemy, że w końcu po wielu wyprawach prowadzonych przez Niemców wszedł, ale Austriak, także to też sobie...
Na koniec, przypłacił pan tę swoją wyprawę zdrowiem?
Niewątpliwie, tak. Gdybym w tych kategoriach miał to traktować, to trzeba powiedzieć, mogłem się wcześniej wycofać.
Stracił pan kilka palców.
Tak, prawa ręka, lewa noga, Krzysiek obydwie nogi, miał amputację. Mam nadzieję taką, teraz patrząc na, bo nawet jest to opublikowane, też jest, bym powiedział trochę, nie wiem czy nieprzyzwoicie, ale już teraz wszystko widać, czyli łącznie z rodzinami Rebol możemy zobaczyć w internecie. Jest lek, którego nazwę teraz nie wspomnę, ale na pewno go w tamtych latach nie było, który iniekcja, jest duża szansa, że jej się ta strefa
uratuje.
Przesunie. Nie mówię, że całkowicie, bo to jest trudne przy tego typu odmrożeniach 4 stopnia, ale może się uda maksymalnie zachować jak najwięcej z tych kończyn.
Panie Zbyszku, to rozważanie tego, co na dole, a tego, co na górze. Patrzy pan na swoje ręce i się zastanawia, warto było, czy nie?
Na pewno nie warto. Jeżeli taka cena ma być postawiona, Zygmunt Endlich też wspominał, że nawet paznokcie nie powinno się, co jest przesadą oczywiście, bo w samym wysiłku i w sporcie wiemy, że wiele potu trzeba przelać, żeby jakieś efekty były. Tu rzeczywiście jest to chyba jedna z niewielu dziedzin sportowych, chociaż dla mnie nie tylko jest to sport, gdzie rzeczywiście to ryzyko tego porażenia jest duże, tak?
Ale jest telefon, montujemy kolejną wyprawę, jedziesz i...
Nie, pod kątem sportowym wydolność moja już nie jest taka. Sądzę, że to też się wydarzyło po części u Tomka, który szczerze mówiąc no nie był sportowcem, nie trenował, a tam wysiłek jest potworny, bo to jest rzędu 2 tygodni w takiej akcji i sądzę, że po tej 40 trzeba bardzo uważać, tak? Dużo wypadków wspinaczy to jest właśnie w zakresie wieku 50, a później jeszcze i więcej lat, ale to się przesuwa ta granica.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Zbigniew Szmiel był naszym gościem. Dziękuję, panie Zbyszku.
Dziękuję bardzo.